tematyce służb bezpieczeństwa się poruszając, trzeba sobie powiedzieć, że ten organ bezpieczeństwa państwowego należał do struktur Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do czasów rozpadu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej SB doczekała się ponad 24 tysięcy funkcjonariuszy, gdzie ci nadzorowali ponad 90 tysięcy tajnych współpracowników. Rzecz jasna, najbardziej interesujący w tematyce przekazywania informacji są szpiedzy. I tych szpiegów w czasach PRL nie brakowało. Rzecz jasna, nie można wszystkich wymienić, bo ci co sprytniejsi zapewne nie doprowadzili do sytuacji, by o nich było głośno. Dzisiaj o tych, o których wiadomo na pewno. Listę szpiegów PRL otwiera pułkownik Ryszard Kukliński, szpieg, który został uznany przez wielu za jednego z najbardziej utalentowanych i najbardziej uzdolnionych oficerów swojego pokolenia w Armii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Trafił do służby w Sztabie Generalnym Ludowego Wojska Polskiego jeszcze w latach 60. i z czasem systematycznie i stopniowo otrzymywał coraz szerszy dostęp do coraz ważniejszych, tajnych i poufnych materiałów, jakie mogły się pojawić jedynie dla zaufanych w kręgu Układu Warszawskiego. Od początku lat 70. utrzymywał regularną współpracę z Centralną Agencją Wywiadowczą Stanów Zjednoczonych. Sekrety armii bloku wschodniego przestały być sekretami i to w dość znacznych ilościach. Zdołał nawet przekazać plany operacyjne III wojny światowej. Zachód dzięki niemu dowiedział się na temat rozmieszczenia schronów atomowych dla najwyższego dowództwa Układu Warszawskiego, czy tego, jak ulokowana jest broń atomowa. Współpraca Kuklińskiego trwała 11 lat, do czasu, kiedy w 1981 kontrwywiad PRL już deptał mu po piętach. Agenci CIA byli zmuszeni ewakuować swojego szpiega i na terenie Stanów Zjednoczonych dożył 74 roku życia. W socjalistycznym tajnym procesie skazano go na śmierć. Wyrok uchylono w 1995 i w 1996 przywrócono mu stopień pułkownika, a w 2016 nadano mu pośmiertnie już stopień generalski. Do grona dość znanych szpiegów PRL należy Marian Zacharski. Trzeba zaznaczyć, że był jednym z najlepszych polskich szpiegów doby socjalizmu. Według innych jest mitomanem, ale nie można mu odmówić, że udało mu się zdobyć dokumentację amerykańskich systemów przechwytywania celów i naprowadzania na nie rakiet. O poziomie ważności tego szpiega niech świadczy sytuacja z 1981, kiedy został aresztowany. Jego wymiana na moście Glinikę w Berlinie odbiła się szerokim echem na świecie. Głośna operacja wymiany agentów polegała na tym, że za jednego Zacharskiego polskie służby były w stanie wydać aż 5 więźniów skazanych na kary wieloletniego więzienia za prowadzenie działalności wywiadowczej na rzecz Stanów Zjednoczonych. Kiedy Polska Rzeczpospolita Ludowa przestała istnieć i doszło do zmian ustrojowych, Marian Zacharski przeszedł do Urzędu Ochrony Państwa, gdzie między innymi zasłynął z tego, że zebrał rzekome dowody świadczące o agenturalności ówczesnego premiera Józefa Oleksego. Radio Wolna Europa jest amerykańską rządową rozgłośnią radiową, utworzoną w 1949 roku. Na antenie emitowano transmisję informacji, analiz i aktualności dla krajów, które prawdy nie mogły zaznać ze strony własnych rządów. Polska redakcja istniała do 1994 roku i w Polsce doby socjalizmu była najczęściej i najchętniej słuchanym radiem zagranicznym. Z punktu widzenia władzy ludowej, Radio Wolna Europa była najbardziej znienawidzoną i najbardziej zagłuszaną zagraniczną rozgłośnią radiową. Umieszczenie tam agenta poczytywano za sukces. Andrzej Czechowicz był agentem w Radiu Wolna Europa. Kiedy z początkiem lat 60. zbiegł do Republiki Federalnej Niemiec, podjął się współpracy z polskim wywiadem. To pod nadzorem służb udało mu się dostać w 1965 roku pracę w rozgłośni, gdzie zdołał zostać szefem Biura Studiów i Analiz. Między innymi przygotowywał wycinki artykułów, które miały krytykować PRL. W 1971 wrócił do Polski, a władza ludowa chwaliła się jego sukcesami, gdzie tylko się dało. O Luftwaffe wszyscy słyszeli, to w końcu oficjalna nazwa Sił Powietrznych III Rzeszy, ale i Republiki Federalnej Niemiec. W zakresie zadań ma prowadzenie walki powietrznej, bombardowania czy prowadzenia desantu powietrznego. A tak się składa, że w jej szeregach znalazła się as wywiadu PRL Alice Krawczyk. Pani Alicja miała niemieckie korzenie, urodziła się w Bytomiu, a od początku lat 50. sprawnie współpracowała z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego, a następnie ze służbami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Władzom udało się przerzucić ją do Republiki Federalnej Niemiec, gdzie latami pracowała w samym sztabie Luftwaffe, w pocie czoła przekazując cenne wojskowe dane. Na liście płac Ministerstwa Spraw Wewnętrznych widniała do 1990 roku. Gromosław Czempiński w 1972 roku rozpoczął służbę funkcjonariusza wywiadu SB. Pod przykrywką pracował w konsulacie w Chicago, a następnie trafił do polskiego przedstawicielstwa przy ONZ w Genewie. W PRL dobrnął do stopnia podpułkownika MO. Po przemianie ustrojowej od 1990 roku nadzorował zarząd wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. Zasłynął ze zorganizowania w 1990 roku słynną na skalę światową operację Samum, gdzie ewakuowano z Iraku wielu agentów CIA. W zamian za pomoc USA obiecało umorzyć połowę długu zagranicznego Polski, zaciągniętego w czasie PRL, czyli bagatela 16,5 miliarda dolarów. Dodatkowo Amerykanie pomogli zorganizować jednostki wojskowe Gromu, a Czempiński otrzymał odznakę CIA. Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR i jego następca KGB, czyli Komitet Bezpieczeństwa Państwowego, miały w Polsce swojego pupila. Był nim panujący od 1945 roku w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego Michał Goleniowski. Kiedy przeszedł do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, był jednym z co bardziej zaufanych ludzi NKWD i KGB. Rozczarował, kiedy się okazało, że był zwyczajnym renegatem i zdradził. W 1961 nagle wpadł w ramiona wywiadu amerykańskiego w Berlinie Zachodnim w ich rezydenturze. Przekazane przez niego informacje pozwoliły zlikwidować całkiem sporą ilość siatek wywiadowczych, nie tylko wywiadu Polski Ludowej, ale i wywiadu Związku Sowieckiego na Zachodzie. Resztę życia spędził w Stanach Zjednoczonych. Do grona ważniejszych agentów należał Henryk Jasik, jedna z najważniejszych postaci polskich służb wywiadowczych czasów przełomu. Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dołączył w 1970 roku, gdzie dni swoje spędzał na infiltrowaniu przemysłu chemicznego na terenie całego kraju. W ramach swoich obowiązków zajmował się również wywiadem naukowym. Bardzo często był delegowany do Związku Sowieckiego, a po przełomowym roku 1980 znalazł się w Urzędzie Ochrony Państwa, gdzie zarządzał wywiadem. Dość powiedzieć, że w kolejnych latach dość intensywnie doradzał szefowi ministrowi spraw wewnętrznych Andrzejowi Milczanowskiemu. W jednym z wywiadów nawet przyznał, że Urząd Ochrony Państwa werbował dziennikarzy do współpracy. Warto na tej liście nie pominąć osobę Bolesława Bieruta, który mało tego, że był agentem, to w dodatku zdarzyło mu się zostać prezydentem Polski. Z sowieckim wywiadem współpracował jeszcze w latach 20., kiedy przeszedł w Moskwie specjalne szkolenie. Działał w Kominternie w różnych krajach Europy, w tym w Polsce. W czasie okupacji niemieckiej pracował dla Sowietów w Mińsku. Potem od samego początku tworzył struktury Polskiej Partii Robotniczej w Generalnej Guberni. W PRL piastował najwyższe funkcje państwowe. Poza tym, że był prezydentem, był i premierem. Na liście nie mogłoby zabraknąć Bogdana Zalewskiego, dyplomaty i aż potrójnego agenta. Zaczynał w latach 50. jako szpieg KGB. Pracując w Wietnamie, poszedł na współpracę CIA, ale w latach 60., gdy był wysłannikiem PRL przy ONZ-cie, został jeszcze zwerbowany przez SB. Pobierał pieniądze jednocześnie od trzech służb. Gdy wrócił na stałe do Polski, w 1982 roku skazano go za szpiegowanie dla Amerykanów. Został potem wymieniony na moście szpiegów. Szpiegostwo nie zawsze jednak oznaczało pozytywny koniec dla uczestniczącego w procederze szpiega. Za przykład może posłużyć Marian Kozłowski. W stopniu podpułkownika był dość ważnym oficerem wywiadu PRL. W latach 60. pracował w polskiej ambasadzie w Londynie. W 1969 roku, wykonując misję pod przykryciem w Sztokholmie, zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Według niektórych teorii mógł przejść na służbę do Brytyjczyków, ale równie dobrze mógł zostać zamordowany. Dla świętego spokoju uznano go za zmarłego w 1980 roku. Tak po prostu zniknąć z kolei nie mógł Stanisław Tatar. Ten w okresie dwudziestolecia międzywojennego doczekał się stopnia pułkownika Wojska Polskiego. Dowodził m.in. artylerią 3. Dywizji Piechoty Legionów. po 1945 roku był na emigracji w Anglii, gdzie postanowił przejść na współpracę z wywiadem PRL. Przekazał do socjalistycznej ojczyzny całkiem sporo złota i do tego tajnych dokumentów należących do emigracyjnego rządu. Zapewne niespodzianką było dla niego moment powrotu do ojczyzny, ponieważ zamiast wylądować w kraju w blasku chwały, czekały go represje ze strony komunistów. A na koniec przytoczymy sobie jeszcze Władysława Mroza, który mało tego, że był uciekinierem ze służb Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, to jeszcze skończył tragicznie. Od lat 50. pracował w wywiadzie w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Podobno organizował siatki szpiegowskie na terenie państw skandynawskich. Szybko awansował. Był adiutantem samego szefa wywiadu, generała Sienkiewicza. Ale w 1959 roku, podczas pobytu we Francji, Mróz poprosił tamtejsze władze o azyl. Przy okazji wydał wiele cennych tajemnic wywiadu PRL, między innymi informatorów w służbach Izraela. Reperkusje jego poczynań na tyle zeźliły nie tylko służby władzy ludowej, ale i służby Związku Sowieckiego, że Mróz nie nacieszył się przejściem za długo. Niespełna rok później, w 1960 roku, został zamordowany w Paryżu. To był kolejny odcinek z serii Czar PRL. Jak macie pomysły na kolejne odcinki, dajcie znać w komentarzach i w ogóle dajcie znać w komentarzach, co tam u was słychać, jak podobał wam się film. Jeżeli wam się podobał, dajcie kciuki do góry. Jak się wam nie podobał, to dajcie kciuki w dół. A jak wam się średnio podobało, to spróbujcie chociaż dać jednego kciuka w bok. Ja dziękuję za obejrzenie. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli być może już jutro. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.